literacki.
Jest poniedziałek, parę minut po 18, więc idealny czas, żeby zacząć kolejny odcinek Raportu Literackiego. Witamy was bardzo serdecznie, Jakub Ruźniak.
Anna Torchan.
I Aniu, co na początek poruszymy za kwestie w raporcie?
No na początek myślę, że trzeba zacząć od rozwiązania konkursu.
A, konkurs, racja. Zeszłotygodniowy konkurs. Czekaj, jakie było pytanie ostatnio?
Gdzie się podziała twoja radość z życia? No.
To bardzo podchwytliwe pytanie,
no,
które żeście trochę we mnie wmontowały, że tak powiem.
Dlaczego tak sądzisz?
Bo moja radość życia nigdzie się nie podziała.
Ale nie podzieliłeś się z nami swoją ulubioną porą roku. Jak tak można w ogóle? Dlaczego?
Co? Jak to?
Nadal nie wiemy.
Przedwiośnie. Może być?
No, może być.
Jesteś usatysfakcjonowana tą odpowiedzią?
No, powiedzmy.
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 Ja za to jestem dosyć usatysfakcjonowany jedną odpowiedzią, która tutaj do nas przyszła i która wygrywa naszą książkę. Przeczytam fragment.
No, oczywiście, myślę, że warto.
Czekaj, że tak głos mi jakoś tak... Co do radości życia Jakuba, to sprawa może być... To sprawa może nie... No patrz, już cię wyłożyłem na pierwszym zdaniu. No. Jeszcze raz. Co do radości życia Jakuba, to sprawa może nie być prosta. Załóżmy, że Jakub jadł ostatnio kanapkę z masłem, szynką i keczupem. Keczup to prawie jak Ketchum. To jest miejscowość, gdzie Ernest Hemingway popełnił samobójstwo. Z szynką raz to taka powieść Bukowskiego. A masło? Masło brzmi prawie jak Chłasko, Marek Chłasko. No i wiecie... Oni wszyscy pisali o bardzo smutnych rzeczach, więc radość życia generalnie mogła w Jakubie zaniknąć. Ale gdzie się podziała? Nie wiem. I tu jest dalej jeszcze dalsza część odpowiedzi, ale ta pierwsza część bardzo mnie chwyciła za serce. Mimo, że nie ma nic wspólnego z moim osobistym stanem emocjonalnym, to bardzo mi się podobają te wszystkie nawiązania, więc autor tej odpowiedzi, Kamil Kucharski, wygrywa od nas książkę. Maszyna losująca wylosowała książkę Agnieszki Pruskiej Zwłoki powinny być martwe.
No, bardzo ciekawy tytuł, ale Kamilowi gratulujemy wygranej
i zapraszamy po odbiór nagrody do nas, do radia. Możemy uścisnąć nawet rękę naszemu laureatowi.
Albo dać autograf, jeśli sobie tego życzy oczywiście.
Tak, albo dać jeszcze coś innego. No zobaczymy. Co jeszcze? Czy jeszcze mamy jakieś pilne sprawy, niecierpiące zwłoki, jak tutaj nawiązując do tytułu?
Co? Wspominałeś coś o pewnej ciekawostce na dzisiaj?
A, o tym mówisz?
No,
oczywiście.
O tym mówię.
O tym mówisz, dobrze. Ja na dzisiaj przygotowałem właśnie... Na początek nie mam takiej konkretnej książki, ale...
Cóż za zaskoczenie.
Tak, ale z racji tego, że dzisiaj, dosłownie dzisiaj, 29, tak, dzisiaj jest 29?
Tak.
Tak, żebym się nie pomylił. 29 października przypada rocznica śmierci Georgesa Brassensa, dokładnie 37 rocznica śmierci Georgesa Brassensa. No to ja sobie nie mogłem odmówić tej przyjemności, żeby wam paru słówek o tymże francuskim poecie, no, powiedzieć, prawda?
To prosimy bardzo.
Proszę cię bardzo. Może, Aniu, jakie masz pytanie, żebym jakoś najogólniej tutaj, żebym się nie skupiał na szczegółach, ale o co cię interesuje może, o?
Może dlaczego wybrałeś akurat tę postać? To już wiemy, że jest rocznica oczywiście śmierci, ale co cię w tej postaci urzekło?
To jest, no... Jest super, po prostu jest genialnym po prostu poetą.
Jest super i już wiadomo wszystko.
Tak. No po prostu, jeżeli się posłucha piosenek Brassensa, bo Brassens ogólnie pisał wiersze, ale też przerabiał je na piosenki, komponował do nich muzykę. I on miał taką bardzo lekką rękę, miał lekkość do pisania piosenek, które były, no, frywolne, trzeba to przyznać. Ale jednocześnie miały swój taki pewien urok i takt. Mimo, że pisał często o rzeczach, no... dosyć takich, no nie powiedziałbym, że to są jakieś takie salonowe piosenki, ale no nie owijając w bawełnę, no pisał o rzeczach trochę takich, no taki erotoman gawędziarz, o tak bym go nazwał.
No, bardzo ciekawa
tak,
nazwa.
Zaintrygowałem, prawda? No, często pojawiające się w jego piosenkach kobiety, prostytutki, śmierć, policja. No, takie najczęstsze wątki.
No, nie wiem, czy śmierć jest taka frywolna.
A, zdziwiłabyś się. W piosenkach Brassensa śmierć jest frywolna.
No, to zaskoczenie, powiem ci szczerze.
Tak.
Duże.
No, jeżeli on opisuje piosenkę, gdzie śmierć jakby przywołuje jednego faceta, tak jak i wabi go trochę jak pełna wdzięku kobieta, okay, która tychże wdzięków nie ma, i Brassens to wszystko opisuje.
Okay.
No, jest to ciekawe, jest to specyficzne, ale ma swój urok. Ma swój urok i jest to naprawdę z pozoru śmieszne, ale też gdzieś w głębi tej poezji, gdzieś w głębi tej twórczości, no to Brassens nam przekazuje pewne prawdy życiowe, tak jak wolność osobistą. On ją cenił bardzo, on był anarchistą, ale jednocześnie tę wolność osobistą bardzo cenił. I czy szacunek do cudzej pracy, nawet tak paradoksalny jak w piosence jest Oda do włamywacza. I on szanuje jego pracę. Szanuje pracę włamywacza, który ograbił mu dom. Jest to, no jest to zadziwiające, prawda?
No niewątpliwie.
Tak. Czy użala się nad losem prostytutek, które marzną gdzieś na ulicy? No jest to nietypowe podejście do tego zawodu, prawda?
No tak.
Żeby tak w ten sposób rozumieć ten...
Chociaż chyba bardziej zrozumiałe niż Odę do włamywacza, myślę. No bo jednak jeśli widzisz na przykład na przystanku ludzi, którzy marzną, no to jest ci ich troszeczkę szkoda, to...
No tak.
No właśnie. A włamywacza, tu jednak...
No ale też on się potrafi nad nim pochylić, takich, z której oj, biedny jesteś.
Ojej.
Tak. Ale no mówię, pod tym właśnie, że płaszczykiem no, kryje się ta gorzka prawda. No powiedzmy, że ona jest tak gorzka, no ale... Ta smutniejsza część, ale... No jednak gro tej jego twórczości stanowi, no to jest też trochę charakterystyczne dla takiej francuskiej, tej piosenki kabaretowej, tej chanson, że to jest taka no piosenka frywolna, tak? I tematy seksualne tam się pojawiają dosyć często, no. Dosyć szokujące. Okay. Jest jedna z bardziej takich znanych piosenek Brassensa, to jest Goryl, gdzie zwierz nagle no, wydostaje się z klatki i oto napędza popłoch wśród ludzi odwiedzających zoo. No i co się dzieje? No a czemu? No bo w nim buzuje wszystko, co...
Co stłamszone w klatce.
Tak, co stłamszone okay. W klatce, tak powiedzmy delikatnie. Więc no jakby tu już też ta tematyka jest no, dosyć taka frywolna. Ale jednocześnie, co jest zadziwiające, z dzisiejszej dla nas perspektywy, w 63 roku jedna z rozgłośni radiowych zakazała publikacji jednej z piosenek Brassensa, ponieważ...
No zaskocz nas.
Tak. Treść tej piosenki była taka, że była sobie panienka, nie? Jakaś tam ubrana oczywiście.
Okej. Okay.
Ale że wiał wiatr, no to podwiewało jej to i nieco, więc coś było widać i to jakby nasz podmiot liryczny opisuje. I to już uznano że za obrazę moralności.
Za skandal.
Za skandal, że jak to tak może, tak nie może być. Więc no ja też jakby starając się dzisiaj wam zaprezentować trochę tej twórczości, no bo nie ukrywam, chciałbym tutaj nieść ten kaganek oświaty, żeby tę twórczość promować.
No, poczułeś misję.
Tak.
Rozumiem.
Tak.
No okej. Okay.
No, więc no jakby starałem się też wybrać jakąś piosenkę znaną, dobrze przetłumaczoną, bo to jest też to, żeby była...
Żeby poezja była zrozumiana, ona musi być
tak.
Dobrze przetłumaczona.
A Brassens był tłumaczony i jest nadal tłumaczony przez no, wybitnych tłumaczy. No, Młynarski, jeden z lepszych.
No już przez Młynarskiego raczej nie.
No już nie jest tłumaczony, ale i był tłumaczony okay. Przez Młynarskiego. Jerzy Menel, też dobry tłumacz Brassensa. Czy Filip Łobodziński, czy Jarosław Gugała z zespołu reprezentacyjnego. Znowu się zafafluniłem. też bardzo dobrze oddają treść jego poezji, jego utworów. Więc no, ja tutaj, żeby właśnie w temacie jeszcze tutaj pozostać rocznicy śmierci Brassensa, proponuję, żebyście sobie posłuchali piosenki Testament, czy w oryginalnym tytule Le Testament, w wykonaniu właśnie zespołu reprezentacyjnego.
Smutny jak czarna chmura będę, gdy wezwie mnie do siebie Pan. Czas byś przekonał się nareszcie, czy rzeczywiście jestem tam. Tu palec Boży wskaże niebo i drogę, którą trzeba iść. Kto wie, czy stoi jeszcze drzewo, z którego trumnę zrobią mi. Kto wie, czy stoi jeszcze drzewo, z którego trumnę zrobią mi. Lecz nim w grobowcu się wymoszczę, zapalę fajkę jeszcze raz. I pewnie będzie korcić troszkę, by na wagary strumny zwiać. Co z tego, że się będzie gniewał cały żałobny orszak mój? Pogrzeb to fraszka, gorsza bieda, gdy się na własny spóźni ślub. Pogrzeb to fraszka, gorsza bieda, gdy się na własny spóźni ślub. Więc zanim chór anielski wzmocnie i nim zasiedlę obłok swój, chcę jeszcze przedtem stracić głowę i jeszcze raz choć paść pod stół. Powiedzieć komu kocham ciebie, ściskając w dłoniach swych jej dłoń. Z płatków oskubać chryzantemę, kochanie kocha całą noc. Z płatków oskubać chryzantemę, kochanie kocha całą noc. Niech sprawi Bóg, by wdowa po mnie ból wielki w sercu czuła swym, by nie musiała gryźć cebuli, chcąc miłość swą okazać mi. A potem męża mych wymiarów niech Bóg mej żonie raczy dać. Bez moich koszul i krawatów pożytek jeszcze jakiś miał. Bez moich koszul i krawatów pożytek jeszcze jakiś miał. Niech będzie panem mojej żony, oddaję mu też cały dom. Lecz niech go ręka boska broni, gdy źle miał będzie z nim mój kot. Bo chociaż mściwy ja nie jestem, wie o tym dobrze każdy tu. Lecz jeśli kotu krzywdę zrobi, to trup mogiła trun na grób. Lecz jeśli kotu krzywdę zrobi, to trup mogiła trun na grób. I na tym kończę mój testament, jeszcze ostatnia wola mam. Zamknięte bowiem już umarłem, niech na mych drzwiach ktoś napis da. I jeszcze tylko pocieszenie, że z bólem zębów koniec już. I się pogrążę zapomnieniem ludzkiego losu wspólny grób. I się pogrążę w zapomnienie ludzkiego losu wspólny grób.
I co, podobało ci się?
No, powiem ci, że całkiem ciekawe tłumaczenie.
Tak?
Tak.
A w trakcie piosenki mówiłeś, że tak. No to tak średnio. No.
Nie znasz takiego mema? No tak średnio bym powiedział. Tak średnio. Nie znasz?
Oczywiście, że znam, ale już wziąłem to do siebie, że tak.
No nie można tak wszystkiego brać do siebie, Kuba. No, dobra. Troszeczkę dystansu.
Dobra, to przejdźmy teraz do ciebie i do twojej książki. Właściwie czemu masz tylko jedną książkę?
A wiesz, co takie...
Co się stało?
No ja nie wiem, co się stało. Nie krzycz na mnie.
Czemu?
Bo nie.
Mogę.
No tak, przyznaję się, mam dzisiaj tylko jedną książkę.
Ale dlaczego? Aniu,
no nie
powiedz.
Wiem. No ja nie wiem.
Jaki jest tego sekret? Zawsze masz dwie.
No ja nie wiem, no.
Co się stało? Dobra, Ania nie wie, to może wy będziecie wiedzieć, co się stało. Prawda, Aniu? To
jest dobry. Może.
Więc ja myślę, że tutaj właśnie ogłosimy w tym momencie drugi konkurs. W sensie ten, który będzie aktualny, konkurs nowy.
Masz na myśli ten nowy, świeży,
tak.
jeszcze nie wygrany.
Jeszcze nie wygrany, który okay. ogłaszamy teraz w tym momencie. Ogłaszamy konkurs. Konkurs rusza. Czemu Ania ma tylko jedną książkę?
No, odpowiedzi tradycyjnie wysyłajcie w wiadomościach na naszym fanpage'u.
Dokładnie. A co będzie do wygrania, może tak powiemy od razu?
To na pewno książka.
Książka. Jaka? Książka Alfreda Siateckiego pod tytułem Pomsta.
Ła, mocny tytuł.
Tak, więc kto jest chętny, a nawet kto nie jest chętny, ale chce się wypowiedzieć, dlaczego Ania ma tylko jedną książkę, a zazwyczaj ma dwie.
Czuję się winna w tym momencie.
Czuj się, bardzo dobrze.
No nie.
No to niech właśnie przysyła odpowiedzi na naszego fanpage'a. Czekamy cały tydzień.
Cały okrąglutki tydzień.
Tak, chyba że Ania się zachwyci jakąś jedną odpowiedzią i powie, o, ta wygrała.
To już zaklepuje, to tak. już wygrała.
No, więc no najlepsze tak odpowiedzi trzeba wysłać szybko. Ale przejdźmy może do tej jedynej książki. Może ona się wybroni.
No, myślę, Czemu? Że ma szansę, żeby się wybronić.
Dobrze, co to jest?
Jest to książka pod tytułem Wyhoduj sobie wolność. Marii Hawranek i Szymona Opryszka. Są to reportaże z dalekiego kraju.
A z jakiego?
Z Urugwaju.
Oho, ho, to daleko.
No, bardzo daleko.
Czyli to jest zbiór reportaży, tak, powiedzmy.
To jest zbiór reportaży, które tematycznie oscylują wokół właśnie wolności.
O.
Tak.
No dobra, ale...
Enigmatyczny tytuł. Wyhoduj sobie wolność.
No dobra, ale jakie są twoje wrażenia po przeczytaniu tej książki? Dobra, niedobra, polecasz, nie polecasz?
Polecam. Naprawdę polecam. To jest kawał dobrych reportaży.
Ale dlaczego?
Dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że bohaterowie są tam przedstawieni na pierwszym planie. Tam, gdzie pojawiają się autorzy oczywiście, ale oni są tak w tle.
Skryci.
Tak bardziej w tle. Oczywiście tam się pojawiają takie słowa jak byliśmy, siedzieliśmy, czyli wiadomo, że nasi autorzy uczestniczyli w tych wydarzeniach, o których piszą, ale oni są w tle. I to ja bardzo lubię w reportażach, że nie ja reportera jest na pierwszym planie, tylko jego bohaterowie.
Ale to jest chyba nawet taki standard.
Powiem ci, nie zawsze.
No dobrze, no tu ci przyznam rację, że no jakby to nie zawsze się zdarza, że to jest taki standard, że reporter też ukrywa swoją obecność.
No tak, też trzeba umieć schować się w tym tle, tak?
To jest słuszna uwaga.
A tu ci autorzy naprawdę robią to z wielką klasą.
No dobrze, ale co wychodzi na ten pierwszy plan?
Na ten pierwszy plan przede wszystkim słowo wolność. I to wolność różnoraka. Taka jak niepodległość, czyli takie standardowe pojęcie. Wolność w sensie osoba, która wychodzi z więzienia, wychodzi na wolność. To też jest poruszone. Wolność w kwestii swojej seksualności. To też jest poruszone. Wolność w dostępie do używek. Bardzo duże miejsce zajmuje tutaj marihuana, a właściwie kanabis, czyli ta cała roślina, z której właśnie ten narkotyk jest wytwarzany.
Mhm.
No.
Ja jeszcze czytając o tej książce tylko informację, że tak powiem, taką prasową, była tam wzmianka o tym, że Urugwaj jest na tle całej większości państw Ameryki Łacińskiej trochę takim wyjątkiem. Trochę jakimś dziwnym ewenementem, tak, że jakimś takim liberalno, takim, nazwano to nawet eksperymentem społecznym, tak na tle trochę. Nie wiem, jakbyś się do tego odniosła po przeczytaniu całej książki, czy to jest rzeczywiście taki eksperyment społeczny.
No właśnie nie wiem, czy do końca eksperyment społeczny, ale faktem jest to, że Urugwaj na tle Ameryki Łacińskiej się mocno wyróżnia. Przede wszystkim dlatego, że to jest państwo laickie. I co śmieszne? Może nie do końca śmieszne, ale paradoksalne, że w tym państwie, gdzie jest wolność seksualności, wolność właśnie, o którą walczą więźniowie, na przykład uciekając z więzienia, o czym też jest napisany tutaj reportaż. Swoją drogą ta ucieczka z więzienia była wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa pod względem ilości osób, która która z tego więzienia uciekła. Tak. I ten wyjątek polega na tym, że nie ma takiej wolności, jeśli chodzi o religię.
Mhm.
To jest właśnie taki kontrast, bardzo duży kontrast, bo tam religia jest, powiedziałabym, wręcz tępiona.
Aż tak?
Tak, bo to jest państwo laickie, tam wiary w sumie nie ma, jest kościół od państwa totalnie oddzielony,
odcięty.
I jest opisana historia dyrektorki pewnego liceum w Urugwaju, która do pracy przychodziła z medalikiem, która no, jakby nie ukrywała się do końca z tą wiarą, ale też jakoś jej nie manifestowała w taki rażący sposób. Ale nauczyciele w pewnym momencie stwierdzili, że no, ktoś taki jak katoliczka nie może rządzić naszą szkołą. To jest państwowa instytucja, tu nie może być żadnych katolików, nikogo, kto ma...
Mimo, że ona nikogo nie namawiała,
no
tak
właśnie.
Jak mówisz, do przejęcia, tak? Nie nawracała no tak. Nikogo na wiarę katolicką.
No nie, po prostu nosiła medalik i tyle.
No to jest ciekawe. Ale jeszcze odnośnie do tytułu Wyhoduj sobie wolność. Ja sobie tak przetrawiałem sobie ten tytuł w głowie. Myślałem, jak można sobie wyhodować wolność. I teraz mam pytanie do ciebie, może mi odpowiesz, jaki przepis na tę wolność wyłania się z tej książki. Czy to jest wyhodowanie, tak jak się hoduje drzewo, jakiś dąb, że przez wiele lat trzeba pielęgnować ową roślinkę, żeby nam potem po wielu, wielu latach trudów dała jakiś tam spokój, cień i w ogóle coś takiego? Czy jest to bardziej hodowanie, tak jak się hoduje świnie, że można ją potem ciach i przerobić na szynkę, bo zaraz mamy kolejne kilka i możemy sobie kilka kolejnych wyhodować w trimiga? Co się wyłania z tej książki?
Co się wyłania z tej książki? No,
który przepis jest bliższy?
Który przepis hodowla, ale roślinek.
Aha.
Tak, no, dokładnie to.
Czyli Urugwaj stawia na roślinki, a nie na...
Tak, stawia na roślinki. I to nie zwykłe roślinki, tylko takie lecznicze. Tutaj powiem o pewnym reportażu, który mnie poruszył właśnie też jakby ze względu na nawiązanie do tytułu całego zbioru.
Mhm.
Jest to reportaż, w którym wypowiada się pani psychiatra i toksykolog, która prowadzi terapię dla ludzi uzależnionych od narkotyków. I to Wyhoduj sobie wolność nawiązuje po części do tego, jakiej ona metody używa do leczenia tych swoich pacjentów. A chodzi tutaj o leczenie marihuaną.
O!
Tak. Ta pani doktor próbuje obalić taki stereotyp, że tak naprawdę od marihuany się wszystko zaczyna.
A ona marihuaną chce skończyć.
Właśnie. I to jest szokujące. W Urugwaju też, mimo że ta wolność jest tam jakby na pierwszym miejscu, wyłania się z tego społeczeństwa, to jednak troszkę sceptycznie podchodzili do tego rozwiązania, ale w końcu dali się przekonać, bo rodzice osób uzależnionych prosili ją o pomoc. A ona właśnie, dając możliwość właśnie palenia marihuany tym osobom, tak naprawdę wyciągała je z nałogu. I też stawiała bardziej na rozmowę z osobami uzależnionymi, a nie na faszerowanie ich jakimiś lekami.
No ale tu ci zaraz powie jakiś sceptyk hola hola, ale wyciągała ich z ciężkich narkotyków, ale oni się znowuż staczali w nauk w marihuany, że musieli palić marihuany, no i co to?
No, no nie musieli, bo to tak naprawdę marihuana była tylko takim narzędziem, które mogłoby zastąpić to spożywanie ciężkich narkotyków. Tak jak z rzucaniem palenia.
Mhm.
Jesteś bardziej uzależniony od samego rytuału wychodzenia na papierosa niż od samego palenia, od samej nikotyny, tak naprawdę.
No być może.
No nie być może, tylko tak jest.
No ja nie wiem, nie palę, mnie się nie pytaj.
No ja też nie, ale wiem,
to skąd
czytam.
Wiesz?
Wiem, bo czytam wiele na takie tematy. No. Tak, ta marihuana była tym zastępnikiem takim. I większy skutek chyba miała ta rozmowa z pacjentami niż sama marihuana. I marihuana w ogóle ma właściwości lecznicze. To jest już udowodnione naukowo.
No tak.
Marihuana leczy wiele chorób. Uśmierza ból. Pomaga ludziom w ciężkich chorobach wytrzymać ten czas albo nawet cofnąć rozwój choroby. Więc...
I tutaj właśnie znalazłaś to nawiązanie do tytułu, tak?
Tak. Że... Wyhoduj sobie wolność właśnie po zalegalizowaniu marihuany w Urugwaju. No właśnie ludzie zaczęli hodować tę roślinkę i jakby...
Która wyzwalała ich z ciężkiego nałogu.
No, też, ale...
Ale z nałogu od ciężkich narkotyków. No tak. To mam na myśli.
Tak, to jest ważne. Też właśnie poświęcony jest osobny reportaż leczeniem chorób różnorakich, nie tylko uzależnień. Więc ja myślę, że w ogóle warto przeczytać, bo no, w Polsce też są cały czas dyskusje na ten temat, czy zalegalizować, czy nie zalegalizować. No, myślę, że tutaj jest No, nie chcę tego powiedzieć, bo tak naprawdę to jest dosyć trudny temat, ale jeżeli się
jeden
przeczyta...
Jeden z wariantów odpowiedzi,
tak, ale jeżeli się to przeczyta, to zaczyna się troszkę głębiej nad tym zastanawiać i dostrzegać, że może jednak coś dobrego w tym jest, że to nie jest taka demoniczna roślina, jak to się zwykło uważać.
No, bardzo ładnie to spuentowałaś.
No, mam nadzieję.
I tym optymistycznym akcentem zapraszamy was na przerwę muzyczną.
Napisałem dziś piosenkę, już jest nieźle. Polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic. Tylko ty dla ciebie piszę. Tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Ile razy to słyszałem, że ktoś kocha. Nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja tu śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam. Tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic. Tylko ty dla ciebie piszę. Tylko ty, bo tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest
pisana do pieniędzy.
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 Jak głupca, ja zakładam, że ty słuchasz i że widzisz to, jak dzisiaj pisze dla mamony. Tak jak żadna prostytutka nie całuje, nigdy usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę. Tylko ty, po tobie nie ma nic. Dziś piszę dla mamony.
Dla mamony
ta piosenka jest
pisana do pieniędzy.
No, my już jesteśmy po przerwie muzycznej, a ja tak zerkam i patrzę...
Gdzie zerkasz?
No, na twoją książkę.
Aha!
Bo zaintrygowała mnie okładka, wiesz?
No właśnie, okładka bardzo ciekawa, ale książka, co to jest za książka? Ja powiem może chociaż tytuł.
Może chociaż słowo o tej
tytuł
książce.
Tytuł i autora może podam.
No może się przyda.
Autor Juan Rulfo, tytuł książki to Pedro Paramo.
Wow, i teraz hiszpańskie Aniu. Klimaty.
Tak, no meksykańskie dokładnie, no hiszpańskojęzyczne, tak.
No, ale... Czyli jakby kręcimy się cały czas w jednym rejonie świata.
No tak, gdzieś ten krąg amerykański, gdzieś nam tutaj...
Ameryki Łacińskiej dla ścisłości.
Tak, tak, krąży tutaj nad nami. I teraz Aniu, opisz swoimi słowy, co widnieje tutaj na okładce tejże
ja
książki.
Widzę? Na pierwszy rzut oka to ja widzę szkielet, dopiero później widzę klucz.
Bardzo dobrze.
Potem jakieś różne i chyba, ale nie wiem.
No to są jakieś odłamki kości chyba tutaj. Nie wiem, no w każdym razie to jest najnowsze wydanie tej książki Pedro Paramo. Książki, która jest bardzo dobrą książką według mnie.
A po czym wnosisz?
No po czym wnoszę? Właśnie ja tutaj mam pewną trudność w mówieniu o tej książce, ponieważ no nie czuję się zbytnio kompetentny, tak?
A to dlaczego nie czujesz się kompetentny? No przeczytałeś tę książkę, tak?
Ale no właśnie wolę mieć jeszcze taki szerszy jakby ogląd, bo książka ta jest jednym z reprezentantów, takim prekursorem nurtu realizmu magicznego w literaturze iberoamerykańskiej. Nie jest pierwsza, ale jest takim jednym z głównych prekursorów właśnie tego nurtu. No a ja nie ukrywam, z tego nurtu literatury no nie wpadło w moje ręce za wiele. Właściwie wpadła tylko ta książka i jedno opowiadanie Marqueza, które gdzieś tam mi się przeleciało przez palce właściwie tak gdzieś na studiach. Więc no nie mam, nie czuję się zbytnio kompetentny, żeby na przykład oceniać ją wobec innych powieści, że o, jest lepsza.
No okej, ale...
Jest
właśnie
na tyle
opowiedz.
Wspaniała, jest na tyle cudowna i na tyle mnie zachwyciła, że uważam, że nie wypada o niej nie powiedzieć.
No to coś powiedz.
Słów kilku. Właśnie, to może jeszcze trochę o autorze może powiem. Co ty
a
na to?
Wiesz, czujesz się kompetentny w tej kwestii?
Nie wiem, ale no parę słów
no to
powiem.
Może spróbuj. No.
Poczekaj, nawet mam sobie notateczki przygotowałem.
Wow, przygotowałeś się.
Tak.
Szok.
Tak. Cicho, nie mogę się rozczytać. Nieważne.
Czemu mnie to nie dziwi?
Ogólnie, jeżeli mamy mówić o twórczości Juana Rulfo, no to się ogranicza tylko właściwie do powieści Pedro Paramo i do zbioru opowiadań Równina w płomieniach. I to jest wszystko.
Niezbyt bogato.
No niezbyt bogato. No gdzieś tam jeszcze napisał Złotego Koguta w 80 roku, ale on nawet na polski nie został tak do końca przetłumaczony.
No.
Więc jego jakby odbiór w Polsce
no mamy
jest ograniczony.
Tak,
tylko do tych dwóch powieści wydanych w latach 50. Tu jest ogólnie też jeszcze ciekawa taka kwestia, no bo powiem już tak trochę, zdradzę fabułę. Znaczy fabuła to jest taka, no nie ma tu aż takiej zbytnio fabuły.
No taka luźna,
tak,
rozumiem.
Chodzi o to, że to jest jakby takie przenikanie światów. Świata ludzi żywych i duchów. I to jest ten specyficzny, i stąd ten właśnie kościotrup na okładce tej najnowszej.
No to już sporo wyjaśniło.
Tak, ale co jest ciekawe, bo pierwsze wydanie polskie tej książki było w 66 i na okładce tego wydania, wiesz co widnieje?
No nie wiem.
Widnieje głowa mężczyzny, a na tej głowie sombrero, czyli charakterystyczne nakrycie głowy meksykańskie.
No, tak.
Tyle, że jak się nad tym głębiej zastanowić, to ja nawet nie wiem, czy w tej książce chociaż raz pada słowo sombrero.
No myślę, że to sombrero miało przywoływać skojarzenie z Meksykiem.
Tak, ale no kompletnie nie oddaje klimatu książki.
No, warto, żeby okładka jednak troszeczkę
właśnie
nawiązywała do tego.
Właśnie, więc to jest problem pierwszej okładki polskiego wydania, która no jest trochę...
Zabawna. Tak.
No, zabawna
śmieszna.
W kontekście, tak, no ale wiesz, nie oceniaj książki po okładce, no ale książka no sama...
No tak,
jakby
no, jest nastawiasz się na coś o Meksyku, tak? Widzisz
tak.
Sombrero, o, będzie fajnie.
Tak.
A tutaj świat
że jeszcze może, wiesz, taka powieść realistyczna, nie?
Tak,
coś
tak.
Tam trochę z ludowości. No ludowość jest, oczywiście. Ale no nie w takim wymiarze, jak to zapowiada pierwsza okładka, więc tutaj ta najnowsza jest oczywiście o wiele lepsza. to jest właśnie książka o tyle właśnie wybitna, genialna właśnie pod tym względem, że ona ma swój klimat. Ona jest idealna, ważne. Jeśli chodzi właśnie o oddanie tego klimatu, który jest no bardzo, bardzo taki, no mnie on zachwycił. Za pierwszym czytaniem on mnie po prostu zachwycił. Jak czytałem tę książkę drugi raz, no to już ją tak tylko czytałem tak szybko, tak właściwie, żeby wiesz, przypomnieć sobie fabułę.
Odświeżyć sobie.
Tak, rach, ciach, 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 ciach i no, kończymy. Rozumiem. I to już nie było to.
To już nie było to?
Nie. Jeżeli chcecie czytać książkę Pedro Paramo, dajcie sobie czas. Trzeba dać sobie czas, żeby wsiąknąć w ten klimat, w ten pustynny nieco klimat tamtych, tego Meksyku, okresu rewolucji meksykańskiej, tak, czyli okresów, no tak, no, to są takie ramy, także to, nie wiem, 1917, ale to nie, jakby, jest pewna historia, tak, gdzieś tam mamy w tle.
No to też jest fajne, że wiemy, jest... gdzie umieścić jakby akcję. No,
tak, ale to nie jest jakby najważniejsze.
Okay.
Bo to jakby, okej, okay, gdzieś tam są te ramy czasowe, że rewolucja meksykańska, ale to nie jest wątek główny.
To nie jest sedno,
tam,
tak?
Tak, to jest gdzieś tam wątek poboczny, który no, znawcy literatury mogą sobie tam gdzieś tam, o, tutaj widzę,
no, mogę, określę sobie
miejsce,
takich, no.
Określę sobie czas, gdzie to się dzieje, ale to nie jest najważniejsze w tej książce. Najważniejsi są ludzie, a właściwie historie o nich, bo tu są same historie, które się przeplatają, czasowo się przeplatają się ludzie, przeplatają się czasy, przeplatają się miejsca, rzeczy, duchy, żywi ludzie, tu się wszystko przeplata, a jednocześnie wszystko się łączy, wszystko jest, trzyma się kupy.
No tak jak mówię, że się to przeplata, to taki troszkę chaosem trąci.
Ale nie, bo to jest, wszystko się kręci wokół jednego wątku. Pedro Paramo, to jest główny bohater, o którym właściwie, no, który też gdzieś pod koniec książki wyłania się na główny plan, ale głównie o nim inni bohaterowie mówią. I to jest też ciekawe. Mamy z różnych stron przedstawionego tego bohatera, który jest postacią no, dosyć tajemniczą, taką no, enigmatyczną bym powiedział. Szczególnie na początku, jeżeli kiedy nic o nim nie wiemy.
No tak.
Potem dowiadujemy się trochę więcej.
Tym ale... bardziej, że jak mówisz... Mówią o nim inni bohaterowie, tak?
Tak.
No,
Więc jest bardzo. To jest, no jeszcze tam jest historia miłosna, tak? Tutaj Pedro Paramo jest takim, no, przywódcą, znaczy może nie przywódcą, no, ale dzierży władzę w całym takim swoim regionie, więc jest takim...
Mhm. No taki macho na pewno.
O, no to no, jest bardzo dobre określenie. Znaczy może nie aż tak idealne, ale no, dobrze oddaje nastawienie, tak, nastawienie tej postaci. Tak.
Okay.
Czy ja jeszcze jakoś mogę tutaj... O, ciekawy jest też wątek właśnie, o czym mówiłem, tych przeplatania się świata żywych i martwych ludzi.
No tak, no bo o tym jakby jeszcze nie zdążyłeś wspomnieć.
Nie, a to jest też właśnie specyficzne dla tego klimatu meksykańskiego, przynajmniej tak mi się wydaje, że to jest dosyć ciekawe w tym kontekście. No o czym mówiłem ostatnio jeszcze omawiając reportaż Oli Synowiec, Dzieci Szóstego Słońca, no tak. Które nadal gorąco polecam. Ale tutaj też jest dosyć ciekawa jakby... kwestia właśnie tego przeplatania się tych sfer, różnych tematów, które się z tym wiążą. Tutaj zdradzę pewien taki wątek z książki. Jeśli ktoś nie chce słyszeć, to niech...
Spoilerów, to
musi lepiej zatkać uszy. Wątek jest taki, że jeden z bohaterów książki pyta się drugiego, i to są dwaj martwi już bohaterowie, którzy leżą sobie w grobie i jeden mówi do drugiego, a twoja dusza gdzie jest? No gdzieś chyba krąży po świecie. I to jest ciekawe, w ogóle oddzielę, wiesz, masz, nie chcę mówić, że w mitologii meksykańskiej, w tych wierzeniach tak ludowych, jest gdzieś to rozdzielenie na ciało, które zostaje w grobie i jeszcze jest żywe, na
no
duszę,
tak,
która krąży po świecie jeszcze, na coś, co jeszcze może trafić do nieba.
To jest specyficzne, bo jeżeli my mówimy o oddzieleniu ciała od ducha, to raczej myślimy, że ciało zostaje w grobie, ono nie żyje,
tak,
a dusza sobie krąży, tak, i żyje. No, to jest...
A tutaj
dla nas dosyć dziwne.
Ciało sobie leży w grobie, rozmawia z drugim ciałem, no o swojej osobowości, o swojej duszy, która krąży gdzieś po świecie, nie po niebie.
Tylko po świecie.
Ona krąży po świecie, po swoich jakby miejscach, gdzie już była. Mhm. To jest cudowne według mnie. To jest tak...
No to ma pewien urok, no bo...
Tak. To jest urok, którego nie spotka się w literaturze europejskiej na pewno.
No to na pewno, no. To oddzielenie kompletne, totalne duszy od ciała.
Tak, ale to jest tylko jakiś taki, wiesz, smaczek, który nadaje całej tej powieści no tak naprawdę sensu.
No te smaczki to są najlepsze, no. To właśnie wyszukujemy takich smaczków, żeby zachęcić innych do lektury przecież.
Tak, więc ja bardzo, bardzo gorąco zachęcam. Nawet tutaj z tyłu okładki teraz nawet sobie zajrzałem, jest wypowiedź właśnie Marqueza, Gabriela García Marqueza, że właśnie Pedro Páramo to była ta książka, z której on czerpał najwięcej wzorców. A Marquez, no to jest jednak nazwisko dosyć znane, jeżeli chodzi o literaturę iberoamerykańską, więc jeżeli to jest to was nie przekonuje do tego, żeby sięgnąć po Pedro Páramo, autorstwa Juana Rulfo, no to nie wiem, co może jeszcze was zmusić, czy może nie zmusić.
Nie mówmy o zmuszaniu, bo nas wyłączą za chwilę.
Tak, ale no mimo wszystko jest to bardzo ciekawe. To już nie będę jakby zdradzał innych wątków. Chciałem zdradzić pewien wątek tutaj, ale to by było trochę zbytnie spoilerowanie chyba.
No myślę, że tak. Myślę, że ogranicz się do tego jednego wątku.
Chociaż ciekawe by to było. Chociaż no... Nie, dobra, nic nie będę mówił, bo ciekawe jest jakby kwestia narratora jeszcze, ale no o narratorze też nic nie będę
No nie, no to się
wspominał.
Trzeba samemu przekonać na pewno.
Tak, ale tu już może zwrócę uwagę, z jakiej perspektywy mówi narrator, bo to się dowiadujemy pod koniec książki, ale to warto
z
też...
Z jakiej perspektywy, no i mówisz, że dowiadujemy się na końcu.
No pod koniec, no w połowie powiedzmy.
Czyli przez połowę książki tak naprawdę nie wiemy, kto nam opowiada historię.
On nam opowiada, tak, tylko...
Ale nie wiemy, kim on jest, tak?
Nie, wiemy.
Aha, w ten sposób.
Tak.
Okej. No to proszę...
Zdradzić ci to?
No nie wiem, wiesz...
Nie, dobra, słyszę głosy, żeby nie zdradzać.
Słyszysz głosy?
Słyszę głosy, okay. Tak. Widzę głosy, o tak. Więc ja myślę, żeby już nie będę, żeby tutaj nie kończyć na tym, to na tym... O, nie, myślę, żeby właśnie na tym skończyć.
No tak.
O. Tak chciałem
Coś
powiedzieć.
Coś się gubisz dzisiaj troszeczkę.
Ja się dzisiaj gubię.
Ten Meksyk cię po prostu zwariował. Dałeś się zwariować Meksykowi.
Może tak.
No, Ameryka Łacińska tak działa, widzisz. No tu Urugwaj.
Widzisz, wypiłem sobie jeszcze kawy i chyba w ogóle to na mnie nie podziałało. To jest w ogóle, nie wiem.
Kiepska jest ta kawa.
Ta kawa to jest kpina w ogóle. To jest, nie wiem, co jest.
Uspokój się.
Jest droga.
Uspokój się już.
2,50 i widzisz, jaki mały kubeczek?
To jest... No tak, no to jest skandal, umówmy
się.
Ale to nie jest przedmiot naszej dyskusji tutaj, w tej audycji.
Czemu nie? Ja się tutaj mącę tutaj cały czas, tak?
No tak.
Miotam się.
Tak, i całą winę zrzuć na kawę, no.
Tak, muszę na coś.
No na coś musisz, no.
Mogę zwrócić na ciebie, ale się obrazisz.
No, nie jestem taka, żeby się obrazić, ale...
Dobrze, to wszystko wina Ani, dziękuję.
Jak możesz w ogóle? Jak możesz?
Dobrze, to ja już chyba na tym skończę. Przypominamy wam o naszym konkursie oczywiście.
Oczywiście.
W którym trzeba odpowiedzieć, dlaczego Ania dzisiaj ma jedną książkę.
I to jest moja jedyna wina dzisiaj.
Tak.
Tak, że mam tylko jedną książkę dzisiaj.
Nie tylko to. No dobra.
Tylko to.
Nie.
Dobra, piszcie swoje odpowiedzi w wiadomościach na naszym fanpage'u.
Na Facebooku,
a gdzieżby inaczej. No i my się chyba będziemy z wami już żegnać.
Oczywiście. Do usłyszenia za tydzień o 18 w poniedziałek.
Tak.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Anna Torhan.
I Jakub Ruźniak.
Raport literacki.